Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Sztuka adoracji. Bezpośrednio po wieczornej wielkoczwartkowej liturgii Wieczerzy Pańskiej, odwzorowującej wydarzenia z Wieczernika sprzed ponad 2000 lat, celebrans przenosi Najświętszy Sakrament do ołtarza adoracji, nazywanego czasem, zgodnie z tradycją, ciemnicą, dla przypomnienia, że Pan Jezus został pojmany w Ogrodzie Oliwnym i wtrącony do więzienia oczekiwał na swój proces. Biblijny opis wydarzeń Wielkiego Czwartku wydaje się, że nie potwierdza, aby Jezus przebywał w więzieniu. Raczej całą noc związanego ciągano najpierw do bardzo wpływowego, choć już niepełniącego swego urzędu arcykapłana Annasza. Na marginesie warto dodać, że Annasz godność arcykapłańską zdobył od władzy rzymskiej za duże pieniądze. Pokaźny majątek zgromadził, prowadząc bazary na terenie świątyni jerozolimskiej, w których sprzedawano zwierzęta na ofiary. To właśnie te bazary wywracał Pan Jezus uniesiony gniewem z powodu profanowania miejsca świętego. Teraz więc Annasz miał doskonałą okazję zemścić się na Jezusie za poniesione straty materialne. Od Annasza zawleczono Jezusa do aktualnie urzędującego najwyższego kapłana Kajfasza, zięcia Annasza. Tu w jego pałacu odbyło się przesłuchanie przed Sanhedrynem, po czym nad ranem, pod eskortą i wśród wrzaskliwego tłumu, odesłano naszego Pana do pretorium, do siedziby Piłata. Ten, po krótkim przesłuchaniu, stwierdziwszy, że Jezus jest Galilejczykiem, dla poprawienia stosunków z lokalną władzą, odesłał Jezusa do Heroda. Rozczarowany król, nie doczekawszy się żadnego cudu od Jezusa, ze wzgardą odesłał go do Piłata, gdzie ostatecznie został skazany na śmierć krzyżową na podstawie fałszywych oskarżeń. Nie trudno domyśleć się, że przez całą noc w centrum świętego miasta dużo się działo. Było wiele zamieszania i hałasu. Tym bardziej trzeba nam zatrzymać się nad tymi wydarzeniami i w ciszy, na spokojnie, chwila po chwili rozważyć, co Jezus wycierpiał dla naszego zbawienia. Właśnie po to jest wielkoczwartkowa wieczorna adoracja. Zanurzając się w wieczorną ciszę Wielkiego Czwartku, bardziej nawet chcemy doświadczyć tego, co Jezus przeżywał, zanim nastąpiły opisane wyżej wypadki. Chodzi mianowicie o Jego samotność i konanie w Ogrodzie Oliwnym. Towarzysze Jezusa, zapewnie zmęczeni całodziennym bieganiem, załatwianiem różnych spraw związanych z ucztą paschalną, teraz najedzeni, otuleni ciszą ogrodu, po prostu zasnęli, zostawiając Mistrza samego na modlitwie. Zresztą nie pierwszy raz Jezus odchodził na długie godziny samotnej modlitwy, a uczniowie odpoczywali. Tym razem jednak sytuacja była szczególna. Jezus wyraźnie zapowiadał swoją bliską śmierć. Podczas uczty paschalnej, kiedy ustanowił Eucharystię i apostołom udzielił święceń kapłańskich, pożegnał się z nimi. Wydaje się, że oni nie zrozumieli powagi chwili, ani czym jest dla nich Jego ciało i krew dane jako pokarm życia wiecznego, ani wielka godność kapłaństwa, ani tym bardziej kulminacyjny moment odkupienia. Nie bez powodu zatem Jezus z wyraźną skargą w głosie mówi do ledwo rozbudzonego Piotra: nie mieliście tyle siły, aby jedną godzinę czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie gorliwy, ale ciało słabe. Właśnie te słowa Jezusa również dla nas są swoistą zachętą i napomnieniem, abyśmy nie przegapili i nie zmarnowali tak doniosłej chwili. Kościół więc, bazując na wielowiekowym doświadczeniu, zaprasza nas do adoracji w dzisiejszy wieczór, a szczególnie jutro i w Wielką Sobotę. Czym jest adoracja? Samo słowo jest nam dobrze znane, gdyż występuje również w języku potocznym. Adoracja to słowa, gesty lub inne znaki uważane za wyraz czci i szacunku. W znaczeniu świeckim adoracja to akt czci wobec władcy lub jakiejś znaczącej osoby. W tym samym znaczeniu adoracja jest jednym z ważniejszych aktów obecnych w każdej religii. Ślady adoracji spotyka się nawet w najstarszych i najbardziej prymitywnych religiach. Tym bardziej adoracja nabiera znaczenia, gdy w przypadku chrześcijan odnosi się przede wszystkim do Przenajświętszej Trójcy. Teologia katolicka uczy, że stanowiące nierozerwalną jedność i wzajemnie miłujące się osoby boskie są dla nas najwyższym wzorem adoracji. Również Chrystus, podczas ziemskiej działalności zjednoczony z Ojcem i często udający się na samotną modlitwę, jak właśnie wtedy w Wielki Czwartek, uczy nas adoracji. Podobnie Maryja ze świętym Józefem i wszystkimi świętymi, a także niezliczone zastępy aniołów w niebie, stale wpatrują się w oblicze Boga, kontemplując je. W ten sposób uczą nas, co to znaczy adorować. Do kontemplacji oblicza Jezusa i do adoracji, zwłaszcza eucharystycznej, usilnie zachęcał nas Jan Paweł II. Między innymi w liście apostolskim Mane Nobiscum Domine, w którym podaje program roku Eucharystii 2004-2005, potwierdza, i tu słowa papieża, wagę, jaką należy przyznać chwilom milczenia, czy to w celebracji, czy w czasie adoracji eucharystycznej. Obecność Jezusa w tabernakulum winna stanowić jakby biegun przyciągania dla coraz większej liczby dusz w Nim zakochanych, zdolnych przez długi czas słuchać Jego głosu i niemal odczuwać bicie Jego serca. Nieco dalej, w tym samym dokumencie, papież wyraża nadzieję, że ustanowiony przez niego rok Eucharystii spełni swą rolę, jeśli we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich nastąpi ożywienie celebracji eucharystycznej, zwłaszcza niedzielnej, a nade wszystko poświęci się więcej czasu i uwagi adoracji eucharystycznej poza mszą świętą. Do istoty adoracji eucharystycznej należy przede wszystkim sama obecność modlącego się i skupienie uwagi na obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Innymi słowy, adoracja to spotkanie, to niekończący się uścisk dwojga przyjaciół nieustannie za sobą tęskniących. Oznacza to, że prawdziwa adoracja wymaga poświęcenia dłuższego czasu, zatrzymania się, wyciszenia i zdystansowania się od swoich codziennych spraw, aby skupić się na samym Chrystusie. Temu wyciszeniu i skupieniu raczej nie służą wspólnotowe modlitwy i śpiewy, zwłaszcza jeśli są źle dobrane i wykonywane bez należytej staranności. Tymczasem nierzadko bywa tak, że nasze parafialne adoracje, także w okresie Triduum Paschalnego, bardziej przypominają festiwal piosenki i poezji religijnej, aniżeli jeden z najważniejszych aktów religijnych, umożliwiający nam niepowtarzalne doświadczenie obecności Jezusa, który jest nie tylko przed oczami, nie tylko w tabernakulum czy w monstrancji, ale przede wszystkim we własnym sercu. Nie bójmy się więc milczenia i ciszy podczas adoracji. W ten sposób nie tylko damy szansę samym sobie do usłyszenia tego, co Chrystus mówi w głębi serca, ale także uszanujemy duchowe przeżycia innych osób obecnych z nami na adoracji. Dotyczy to szczególnie dzisiejszej adoracji, jak również jutro i pojutrze. O niej Jan Paweł II pisał w liście do kapłanów na Wielki Czwartek 1980 roku, że posiada ona szczególną właściwość. Jest równocześnie przejęta wielkością tej ludzkiej śmierci, w której świat, to znaczy każdy z nas, został umiłowany aż do końca. I równocześnie zawiera się w niej jakaś odpłata, jakieś wynagrodzenie za tę miłość ukrzyżowaną na śmierć. Jest naszą Eucharystią, czyli naszym dziękczynieniem, uwielbieniem za to, że nas odkupił swoją śmiercią i przez swoje zmartwychwstanie dał nam uczestnictwo w życiu nieśmiertelnym, pisał Jan Paweł II przed 29 laty. Chciejmy zatem skorzystać z zaproszenia cierpiącego Zbawcy do współuczestniczenia w jego samotności, jakiej doświadczał w ogrodzie Getsemani i w opuszczeniu, jakie cierpiał wisząc na krzyżu. Uporawszy się z przedświątecznymi porządkami, znajdźmy czas dla Jezusa, aby nas nie spotkał Jego cierpki wyrzut, jaki skierował do świętego Piotra i pozostałych uczniów, mówiąc: nie mieliście tyle siły, aby jedną godzinę czuwać ze mną? Czuwajcie więc i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie gorliwy, ale ciało słabe.